Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN w Szczecinie i jest z nami pan profesor Sebastian Ligarski.
Właśnie dzień dobry Państwu.
Z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Trochę nietypowo, bo chcemy porozmawiać o grudniu 70, w piękny wrześniowy dzień. Może jest to o tyle na miejscu, że całkiem niedawno, to znaczy 31 sierpnia, obchodziliśmy 41. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. I od 40. rocznicę widziałem częściowo na własne oczy, tak bym powiedział. I to jest trochę smutny widok. Właśnie, panie profesorze, dlaczego tak się stało, że ta legenda Solidarności po 40 latach jest bardziej dzisiaj domeną, nie wiem, historyków, polityków, którzy się szarpią, kto był, kto jak wszedł, kto czym przypłynął, jak wjechał, ale nie stało się to takim trochę mitem założycielskim chociażby trzeciej RP. A mieliśmy się czym chwalić całe lata.
Jako historyk to sprostuję pana redaktora. Solidarność, jeśli powstała, to 17 września 1980 roku.
Formalnie, tak.
Na zebraniu w Gdańsku, kiedy po bardzo burzliwej dyskusji podjęto decyzję, zresztą pierwszy występował tam znany państwu Stanisław Wądołowski, który nawoływał do tego, żeby powstał jeden związek zawodowy, a nie kilka branżowych, w dodatku jeszcze podzielonych na województwa. W związku z tym rzeczywiście po tej burzliwej dyskusji, wsparty tam przez delegatów, którzy ówcześnie przyjechali do Gdańska, powołano ten jeden niezależny samorządny związek zawodowy, który ostatecznie, jak państwo wiedzą, zarejestrowano również po wielkich napięciach 10 listopada roku 80. Pytał pan dlaczego? Ja myślę również, że między innymi dlatego, że Solidarność stała się takim mitem, natomiast mało kto pamięta, że Solidarność od samego początku była podzielona, tam ścierały się różne koncepcje, różne frakcje i tak naprawdę przez cały okres lat 80. ta Solidarność nie do końca była tym jednym wielkim monolitem. My sobie patrzymy na tą Solidarność od strony ruchu społecznego, od pomocy ludzi, od wielkich strajków i tak dalej. Natomiast w samym związku dochodziło do wielkich konfliktów, do ścierania się wielkich idei. To najlepiej świadczyło coś, co nadal obchodzimy rocznicę, czyli na pierwszym krajowym zjeździe delegatów. Przecież tam doszło do wielkiej polityki praktycznie, gdzie związek zszedł na zupełnie drugi plan. I tak przez te całe lata 80. to rozdrobnienie, te podziały w Solidarności trwały, narastały. Jedna strona uzurpowała sobie prawo do zawłaszczania po prostu wszystkiego, co wiąże się z Solidarnością, a druga strona próbowała do tej Solidarności nawiązywać. Oczywiście kolejnym momentem jest rok 89, czerwiec 89. Ja tylko powiem na takim przykładzie, ponieważ pochodzę z Wrocławia i ostatnio mam przyjemność jako historyk badać Komitet Obywatelski Solidarności we Wrocławiu, gdzie Jan Waszkiewicz, niedawno zmarły członek Solidarności, jeden z założycieli Solidarności we Wrocławiu, wielki intelektualista, a potem samorządowiec, w wyborach do Senatu w czerwcu 1989 roku startował jako bezpartyjny, jako osoba opozycji, ale nie członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Chciał sobie na plakacie napisać współzałożyciel Solidarności we Wrocławiu. Ale Komitet Obywatelski Solidarności we Wrocławiu powiedział nie. Rafał Dutkiewicz, ówczesny sekretarz Komitetu Obywatelskiego Solidarności we Wrocławiu, napisał mu wprost, nie masz pan prawa, bo Solidarność przynależy tylko i wyłącznie do Komitetu Obywatelskiego. No i tak to wyglądało.
No i tak to trochę ciągle wygląda. Nieliczne mamy też dzieła utrwalone, powiedzmy, w szeroko rozumianej popkulturze. Mamy film, który znowu, też o to za chwilę pana profesora będę chciał pytać, chociaż wiem, że pan profesor za filmowców nie będzie się chciał wypowiadać, ale dlaczego tak jest, że sporo wiemy o tym, co wydarzyło się też przez obraz filmowy. Mam tutaj na myśli film, który dwa filmy w zasadzie Andrzeja Wajdy, co do pewnych historycznych można się czepiać, ale i tak dobrze się stało, że te filmy powstały. Mam tu na myśli Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. I pewien obraz tego, co działo się w grudniu na Wybrzeżu w Gdańsku mamy, ale Szczecina nie mamy. Dlaczego?
Mamy jeszcze Czarny Czwartek, prawda?
Czyli Czarny Czwartek, ostatni film Antoniego Krausa. Dni,
ale mało kto wie, że mamy skargę Jerzego Wójcika, która opowiada o wydarzeniach w Gdańsku, w Szczecinie, przepraszam, i ja uważam, że opowiada o wiele bardziej przejmująco. Tak? I jest to film rzeczywiście słabiej obecny na pewno w popkulturze. My, mogę powiedzieć, jako Instytut Pamięci Narodowej, od dawna, od samego początku próbujemy ten film Wójcika promować i on jakoś tam przebija się do tej świadomości, że Szczecin, to podobnie jak zresztą jak w sierpniu 80 roku, prawda, gdzieś tam jest spychany na margines, chociaż te porozumienia szczecińskie wcale nie ustępowały tym porozumieniom w Gdańsku, co więcej miały zapisy, które ułatwiały pewne rzeczy w przyszłości. Natomiast no Andrzej Wajda stał się ikoną po prostu, prawda? Te jego filmy stały się ikoną, miały dostęp do telewizji, miały dostęp do kin, miały dostęp do szerokiej publiczności. Andrzej Wajda stał się sam ikoną i z tego to wynikało. My możemy dzisiaj po prostu poprzez różnego rodzaju nasze działania edukacyjne ten Szczecin upowszechniać. Uważam, ja przynajmniej uważam, że przez te 11-12 lat, które dobrze odrobiliśmy tą lekcję i ten Szczecin jest obecny również w wydarzeniach ogólnopolskich, zarówno jeśli chodzi o grudzień 70 i o rocznicę grudnia 70, Czarny Czwartek, myślę, że się przebija, że jest to nie tylko Gdynia, ale jest to również Szczecin. I tak samo jeśli chodzi o sierpień 80, myślę, że każdy z Państwa, jak włączy telewizor 30 sierpnia każdego roku, to jednak zobaczy ten Szczecin, że o tym Szczecinie jest sporo. I nie tylko na antenie lokalnej telewizji TVP Szczecin, ale również na kanałach ogólnopolskich. Teraz mogę się pochwalić, że chociażby film Joanny Pieciukiewicz, który żeśmy produkowali, który żeśmy sfinansowali jako IPN Szczecin, został przyjęty do konkursu głównego Festiwalu Filmów Niezależnych NNW w Gdyni, więc my jako Szczecin się przebijamy. To, czego nam na pewno brakuje, i to nie tylko zresztą jeśli chodzi o Szczecin, myślę, że w ogóle o historię Polski, to promowania tych filmów, dobrych filmów dokumentalnych na Zachodzie. Dlatego my żeśmy, bo tak się trochę chwalę, ale jednak podejmujemy pewne działania, na przykład dzisiaj wszystkie filmy dokumentalne od miesiąca zaopatrujemy w napisy w języku angielskim. Tak, żeby można było te filmy również dystrybuować na Zachodzie, żeby można było te filmy wysyłać na Zachód, na jakieś konkursy. Mogą nie zdobywać nagród, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby ktoś zobaczył, żeby ktoś napisał recenzję w jakimś czasopiśmie, żebyśmy po prostu zaistnieli.
Był taki okres, ja jeszcze pamiętam, jestem tak stary, że dobrze ten okres pamiętam, początek lat 90. Jedyna gazeta, która wtedy była taką gazetą, no, która miała nawet znaczek Solidarność, to była Gazeta Wyborcza, co by nie mówić. Tam były teksty Jerzego Jachowicza, które pojawiły się tak mniej więcej w okolicach lutego, marca 1990 roku. Były to teksty, które pokazywały no, skalę niszczenia akt. Oczywiście one dotyczyły przede wszystkim Warszawy i okolic. Jerzy Jachowicz tam za tropem różnych swoich informatorów doszedł i informował, gdzie te akta są złożone, w jaki sposób są utylizowane, bo nie wszystkie były palone, ale również wpadały do różnych tam niszczarek, między innymi w Konstancinie pod Warszawą, w jednej z drukarni. Jaki zasób akt ocalał w Szczecinie? Innymi słowy, co jest w posiadaniu oddziału IPN-u w Szczecinie? Między innymi też dotyczącym tego okresu.
No właśnie pytanie, czy całości, czy tylko i wyłącznie grudnia, natomiast to też kolejna rzecz, która została spopularyzowana przez film Psy, tak? Wszyscy się dowiedzieli, przynajmniej ogół społeczeństwa, o niszczeniu akt z filmu Władysława Posikowskiego, gdzie są te słynne sceny palenia akt na jednym z wysypisk śmieci. Natomiast rzeczywiście 90% zbioru i zasobu szczecińskiego IPN to są akta paszportowe. Natomiast później ten stopień zniszczenia akt jest bardzo różny. No, najwięcej akt oczywiście zostało zniszczonych z lat 45-56. One były zresztą już wcześniej niszczone. Natomiast później bywa z tym różnie. Wiadomo, niszczono głównie albo niszczono, albo prywatyzowano. Czyli zniszczono na użytek własny albo we własnym zakresie akta osobowych źródeł informacji. I jak Państwo wiedzą, te akta odnajdują się w domach różnych oficerów byłej Służby Bezpieczeństwa. Natomiast w całej Polsce zresztą te akta niszczono rzeczywiście na wielką skalę. Jednym z takich miejsc w Szczecinie była papiernia Skolwin, gdzie te akta niszczono i mielono pod nadzorem funkcjonariuszy SB. Ale jeśli mówimy o grudniu 70, to można powiedzieć paradoksalnie, znaczy może nie paradoksalnie. Jesteśmy my jako historycy w całkiem niezłej sytuacji. A to, co ja zawsze mówię i powtarzam, że akurat jeśli chodzi o zarówno akta partyjne, ale również akta milicyjne czy służby bezpieczeństwa, to mamy o tyle czasami dobrze, że oni sporządzali te dokumenty w kilku egzemplarzach i na przykład część raportów musieli wysyłać do Warszawy. Czyli to, co zniszczono na przykład w Szczecinie, zachowało się w Warszawie. A bywa i tak, że to, co zniszczono w Szczecinie, w Warszawie, to odnajduje się w Białymstoku. Bo gdzieś rozdzielnikiem to szło i w związku z tym tam się można dokopać różnych informacji. Czasami osoby, które mieszkały w Szczecinie, wyprowadzały się ze Szczecina, jechały do innego miasta, tam zakładano im sprawy, czy to operacyjnego rozpracowania, czy kwestionariusze ewidencyjne, żeby już tak powiedzieć, od tej strony esbeckiej, a tam znajdują się na przykład ich informacje dotyczące przeszłości i tego, co robili w grudniu 70 w Szczecinie, czego w Szczecinie na przykład nie ma. Mamy zatem akta o operacji okrutnej jesień, o której pewnie będziemy mówić, czyli inwigilacji społeczeństwa, zbierania informacji o nastrojach, jakie panowały w związku z podwyżką cen z 12 na 13 grudnia 70 roku. Mamy to, co jest niesamowite dla nas, zachowane filmy. Są to zarówno filmy wykonane przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym filmy z helikopterów, obrazujące pacyfikację, znaczy obrazujące po prostu kordony milicji wokół stoczni oraz demonstracje na ulicach Szczecina. Mamy zdjęcia robione przez funkcjonariuszy SB z ukrycia, z prochowców, z budynków, z różnych innych miejsc, opisane dokładnie kto, gdzie, co, jaka ulica, która godzina i tak dalej. No i mamy te słynne filmy, które wykonywane były przez operatorów telewizji polskiej, którzy jeździli im po mieście, a potem zostały zarekwirowane po prostu w ośrodku telewizji w Szczecin i wywiezione do Warszawy. I w tym filmie, o którym mówiłem, Joanny Pieczukiewicz, Gruzin wasz i nasz, między innymi te fragmenty filmów zostały pokazane i skonfrontowane z operatorami, którzy te filmy wtedy 17 grudnia roku 70 na ulicach Szczecina wykonywali, a którzy zobaczyli je dopiero, jak Joanna Pieczukiewicz im po prostu pokazała, jadąc do Niemiec, na przykład do jednego z tych operatorów, więc on po tych 40 latach, tak, po raz pierwszy, 50 latach, przepraszam, po 50 latach po raz pierwszy te filmy zobaczył. Także stan zachowania, są oczywiście zestawienia liczbowe, statystyki, czasami z dnia na dzień. No i to, co udało nam się jakiś czas temu znaleźć razem z doktorem Grzegorzem Majszakiem w pełni, to są rozmowy telefoniczne pomiędzy sztabem kierowania MSW w Warszawie, a poszczególnymi sztabami kierownictwa poszczególnych komend wojewódzkich w całym kraju, rejestrowane między 14 a 21, chyba ostatnio się kończą rankiem 21 grudnia 70. Niesamowite źródło dotyczące tego, w jaki sposób podejmowano decyzje o użyciu broni, czy w jakim nastrojach było całe kierownictwo MSW, a również kierownictwo wojska, bo tam są oczywiście rozmowy również między MSW a wojskiem, MSW a członkami biura politycznego, w tym czasie, tak, kiedy na ulicach rozgrywa się dramat.
To jest bardzo ciekawy wątek, który chcę pociągnąć, bo takie rzeczy są z reguły ukryte pośród innych rzeczy, których się człowiek nie spodziewa znaleźć. Mi się jeszcze przypomina taka sytuacja słynnego nielegała Lakara, którego też znaleziono w IPN-ie, bardzo ciekawe archiwa. Znaczy, po prostu krótko mówiąc, pan chodził okablowany na prawie każde spotkanie, pracując na tak zwanym odcinku watykańskim i nagrywał dużo osób. A jak się udało znaleźć nagrania, panie profesorze?
Zasób IPN dotyczący audio wideo jest bardzo duży. On jest w tej chwili penetrowany i zgrywany, ponieważ to są nośniki różnego typu, tak? Od tych kaset 8 mm 16 milimetrów na kasety magnetofonowe na przykład starej daty produkowanej przez Tidon czy przez inne tego typu wydawnictwa i to, co było wtedy popularne, prawda, to, co było dostępne przez również służby specjalne, chociaż rzeczywiście służby specjalne polskie dysponowały niezłym sprzętem, chociażby fotograficznym, dostarczanym przez Stasi NRD-owskie. W związku z tym rzeczywiście ta technika była rozwinięta, wykonywano te zdjęcia chociażby właśnie, tak jak mówiłem, z kieszeni, z prochowców, z samochodów specjalnie zakrytych, obrędowanych innymi nazwami, no i to wszystko trafiało do archiwum MSW. Myśmy to przejęli, a w tej chwili opisujemy, zgrywamy na nowoczesne nośniki i dzięki temu możemy to po prostu wykorzystywać. Te rozmowy, część z nich została, część niewielka część, rzeczywiście na początku lat 90. została opublikowana chyba w takim czasopiśmie Przegląd Tygodniowy, czy tygodniku zdaje się wtedy, ale to była niewielka część, natomiast udało nam się po prostu zidentyfikować kolegom oczywiście z Wydziału Filmowego, które zajmują się tą sprawą, podało nam się zidentyfikować wszystkie te taśmy. One są w różnej jakości. Jest tam wiele momentów niesłyszalnych, jest tam wiele momentów, w których można się domyślać, co te osoby miały na myśli. A z drugiej strony jest to absolutnie autentyczny zapis tego, co się działo, ponieważ pewnie o tym zaraz będziemy mówić. Pułkownik Julian Urantówka, rozmowa z generałem Tadeuszem Pietrzakiem, komendantem głównym MO, wtedy, kiedy kamienie lecą po prostu do niego, do pokoju, do jego biura, na, zdaje się, pierwszym piętrze KWMO przy ulicy Małopolskiej. Ja Pietrzak go pyta, co tam się dzieje, Urantówka. On mówi mu właśnie, że kamienie lecą, więc Pietrzak każe mu zastawić szafą okna, na co Urantówka mówi, że nie, bo firanki na razie zatrzymują te kamienie, na co Pietrzak mówi, że ale te kamienie, firanki to zatrzymają tylko takie, jak to dzieciaki rzucają, na co tam leci kostka brukowa. No więc i to wszystko słychać na tych nagraniach po prostu. Z tego trzeba wydobyć po prostu te głosy, prawda? Trzeba je odszyfrować, kto do kogo mówi. Lecą oczywiście przekleństwa, lecą rusycyzmy, bo oni się posługują taką mową. Słychać huki, bo wybuchają petardy. Słychać przejeżdżające samochody, w tym transportery wojskowe. No to wszystko tam jest.
Jak dużo, znaczy jak poważne było zabezpieczenie miasta Szczecin? Chodzi mi tutaj o takie mniej więcej rotacje kadrowe, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa i nadzór nad Szczecinem i jego mieszkańcami.
Jak wynika z tego, co stało się w grudniu 70, to kompletnie niewystarczające. Znaczy, proszę pamiętać, że my znamy te obrazy, prawda, co działo się 17-18 grudnia w Szczecinie, natomiast na to nakłada nam się to wszystko, co działo się chociażby w latach 80. To znaczy się na przykład słynne wydarzenia, no wojny z ZOMO na ulicach Szczecina 4 maja 82 roku. Ale to nie jest to ZOMO. To ZOMO nie było tak liczne. To ZOMO nie było tak uzbrojone. Proszę sobie wyobrazić, że po godzinie skończyły się wszystkie środki chemiczne, jakie były w Szczecinie. Ich nie było. Oni je wszystkie po prostu wytracili. ZOMO rzadko w latach 80. ZOMO rzadko uciekało. Zdarzały się takie sytuacje, ale to jednak ZOMO atakowało. Jeśli się rozpierzchało, to następnie tworzyło trelierę kolejną, dochodziły kolejne oddziały, co zresztą było pokłosiem doświadczeń z grudnia 70. Pierwsze walki, które miały miejsce na ulicy Mazurskiej, ZOMO zostało po prostu zmiecione z powierzchni tej ulicy przez demonstrantów. Potem znają Państwo słynne zdjęcie na skrzyżowaniu ulicy Sławomira, zdaje się, i Dibuła. Tam palący się gazik leżący po prostu, czasami niektórzy błędnie podpisują to jako radomski czerwiec. Nie, to jest Szczecin, grudzień, 17 grudnia, godzinę poranne, kiedy stoczniowcy wychodzą ze stoczni imienia Warskiego, prawda? ZOMO praktycznie w Szczecinie nie istnieje. Dlatego już od samego początku, kiedy dochodzi do oblegania Komitetu Wojewódzkiego PZPR, kiedy demonstranci docierają około godzin południowych, 11-12 po południu, wtedy docierają pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którego stąd nie widać, bo jest po prostu dalej, ale Państwo doskonale wiedzą, przy Placu Żołnierza Polskiego, to milicji praktycznie nie ma. W tłumie są funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Wzywają wojsko, bo tylko wojsko jest w stanie próbować uspokoić tłum. To się początkowo, są takie momenty, kiedy ludzie, którzy są zgromadzeni pod komitetem wojewódzkim, rzucający wszystkim, czym popadnie, co wtedy można było tam znaleźć, a wiadomo, że było, można znaleźć i kosze na śmieci, i kostkę brukową, która zazwyczaj rzucano, zdobywano duże ilości benzyny, którą robiono po prostu koktajla motołotowa i ciskano w komitet wojewódzki, który się zapalił, to na początku wojsko nie interweniuje. Ta wzmagająca się po prostu fala nienawiści powoduje, że ona też zaczyna się kierować w kierunku wojska, a wojsko zaczyna odpowiadać. I wtedy następuje już to zderzenie się po prostu wojska i milicji. Gdyby nie wojsko, to by nie spacyfikowano grudnia 70. Nie ulega wątpliwości dla nas czytających te wszystkie raporty, że to wojsko głównie strzelało, to wojsko jest odpowiedzialne za to, co stało się w grudniu, to wojsko nie przebierało ani w siłach, ani w środkach. Wojska było bardzo dużo i to również dotyczy Gdańska wcześniej, tak? To wojsko pacyfikowało Gdańsk. To wojsko jest odpowiedzialne za to, co stało się 17 grudnia rano o godzinie 5 rano w Gdyni, na moście wiodącym do tych stoczni, do tych zakładów, bo to nie tylko stocznia imienia Komuny Paryskiej, tam jest duże zgrupowanie po prostu różnego rodzaju stoczni remontowych, stoczni Komuny Paryskiej, zakładów wspomagający przemysł stoczniowy, port i tak dalej, bo to wojsko strzelało. Oczywiście milicja również, bo milicja strzelała z gmachu Komitetu Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, pewnie zaraz do tego dojdziemy. Natomiast rzeczywiście pierwsza ofiara śmiertelna w Szczecinie to osoba, która została przejechana, znaczy uderzona przez transporter opancerzony, który jeździł wokół gmachu Komendy Wojewódzkiej MO, chcąc oddzielić po prostu demonstrantów od dojścia do Komendy Wojewódzkiej MO, co się zresztą nie udało, to wiemy, natomiast wojsko wtedy próbowało, dopiero potem dojechały posiłki 12 DZ, dywizji zmechanizowanej, przepraszam, i rozpoczęło się praktycznie. Nie chcę powiedzieć, że rzeź, bo to złe słowo w tym przypadku, ale doszło do tragedii.
Jeszcze jeśli chodzi o ten kontekst aktualny, współczesny, w miarę aktualny i współczesny, bo mówimy o wydarzeniach sprzed prawie 51 lat. A dlaczego nie udało się nikogo przy takiej wiedzy, przy takiej bazie informacyjnej, przy tylu zachowanych archiwach, o których pan profesor mówi, dlaczego nie udało się skazać faktycznych sprawców, mocodawców tego, co stało się na ulicach Szczecina w grudniu 1970 roku?
Myślę, że jeżeli miałbym odpowiedzieć dyplomatycznie, to oczywiście tę odpowiedź powinni udzielić prawnicy i ci, którzy sądzili. Dla nas historyków nie ma wątpliwości, że pierwszą osobą odpowiedzialną za to, co się stało w grudniu 70, jest Władysław Gomułka. To on razem z kierownictwem Biura Politycznego w spotkaniu 15 grudnia 70 roku podjął decyzję wraz z tym gronem, w tym najwyższych dowódców wojskowych wtedy, na równi z ministrem obrony narodowej generałem Wojciechem Jaruzelskim, zresztą wcześniej dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, Urantówka i Walaszek, rozmawiając z nich, mówili do niego: per Wojciechu, nie tam generale Jaruzelski, tylko per Wojciechu, pomóż cię, tak? Przyślijcie nam posiłki. W każdym razie on ponosi winę, oczywiście dowódcy, którzy wydawali już na miejscu rozkazy o użyciu broni, a dlaczego i całe to dossier jest. Proszę Państwa, do akta Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące procesu tego głównego, bo jak Państwo wiedzą, było tam kilka odprysków, niektóre osoby wyłączano z tego procesu ze względu na stan zdrowia, potem umarzano z powodu, ponieważ kolejne osoby, które były tam oskarżone, umierały. A liczą 168 tomów akt. Te wszystkie akta są w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jest to niesamowicie bogate źródło. Ogromna ilość świadków, którzy zostali przesłuchani. Bardzo duża ilość zdjęć, która została zgromadzona w czasie tego procesu, więc tam generalnie wszystko jest. Co do tego, kto podjął decyzję, naprawdę nie ma żadnych wątpliwości. Jest nawet przecież rozkaz biura, prawda, dotyczący użycia broni 15 grudnia na wystawie, która stała na placu Mickiewicza, jest tam ten rozkaz Gomułki o tym, że należy użyć broni, natychmiast przekazywane przez wiceministrów spraw wewnętrznych generała Matajewskiego i generała Sobczyka do Gdańska. Więc tutaj nie ma co do tego wątpliwości, a rozliczenia nie, zresztą nie tylko grudnia 70, ale grudnia 81, czyli stanu wojennego, którego rocznicę za chwilę będziemy obchodzić, potoczyły się dokładnie tak samo.
Jest taka scena w filmie, który zresztą wszystkim Państwu polecę, film Shin Bet, Strażnicy Izraela, poświęcony właśnie formacji Shin Bet, która jest taka bardzo specyficzna, jeśli chodzi o służby specjalne Izraela, bo zajmuje się takim terenem, no, generalnie można w skrócie powiedzieć, dotyczącym Palestyńczyków czy terroru palestyńskiego. Jest tam w tym filmie taka scena, kiedy reżyser, który rozmawia z tymi oficerami, jest mowa akurat o intyfiadach, które już wybuchały w latach 90. I pan reżyser pyta jednego z tych oficerów, dowódców Shin Betu, bo tylko dowódcy mogli w tym filmie wziąć udział, jak do tego doszło, że wybuchła intifada? Przecież to było wielkie, ogromne, już nie pamiętam, czy chodziło o pierwszą, czy o drugą, przecież to było ogromne powstanie, krew na ulicach, no w ogóle potężny zamęt, potężna rewolta. Jak wy o tym mogliście nie wiedzieć? No, moje pytanie, panie profesorze, jest takie. Jak mogło dojść do tego, że wybuchła wielka rewolta, którą tak skwapliwie nazywano ekwiwalentnego szukano tak słów pod tytułem wydarzenia grudniowe, tak jakby chodziło, nie wiem, o zderzenie tramwaju z samochodem na skrzyżowaniu. To zresztą się bardzo długo też utrzymywało w III RP. Tak, do dzisiaj się to utrzymuje i to jest jakieś taki bardzo dziwne zjawisko. Być może służące temu, żeby zniwelować właśnie odpowiedzialność osób, o których pan mówił. No ale właśnie, jak do tego doszło, że Służba Bezpieczeństwa, która podejrzewam, że dosyć sprawnie powinna inwigilować atmosferę, nastroje, mieć liczne osobowe źródła informacji w stoczni, no jest zaskoczona tym przebiegiem wydarzeń. Zwłaszcza, że jeszcze w przeciwieństwie do Gdańska, w Szczecinie zawiązał się komitet zakładowy, był w zasadzie strajk.
No i w Szczecinie to nie 14 grudnia, tylko 17 grudnia. Wybuchły zamieszki, wydarzenia, wypadki. Rzeczywiście tym słowem się niestety do dzisiaj posługują publicyści, a i niestety też historycy, jak Państwo zobaczą różnego rodzaju publikacje. Mam nadzieję, że w naszych się to nie zdarza, jednak ta nakładka jest po prostu tak niesamowita, że rzeczywiście trzeba się bardzo mocno pilnować, żeby tego słownictwa nie używać. Tak, ma pan rację. Myślę, że to do tego służyło, żeby pomniejszać to, co się stało. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy wiedzieli? Wiedzieli, ale nie doszacowali. I przeliczyli się. To znaczy się przeliczyli swoje siły. A mianowicie rzeczywiście po pierwsze już 8 grudnia, bo decyzję o podwyżkach generalnie podjęto w czerwcu. Potem trwały rozmowy i tak dalej, ale generalnie rzecz biorąc, zresztą niekiedy bardzo ostre, ponieważ jak Państwo wiedzą, Gomułka to na gospodarce znał się tak jak pewnie ja na matematyce, w związku z tym chociaż uzupował sobie prawo do skreślenia tam cyferek dopisywania i w ogóle uważał się potem za autora tych podwyżek. Natomiast bardzo często też podczas tych dyskusji o podwyżkach mówiono o tym, co społeczeństwo dostanie w zamian, ale nie to, czyli te bodźce materialnego, prawda, tam zainteresowania, ale nie to, co społeczeństwo nie dostanie, czyli że nie będzie miało czym się wyżywić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to rzeczywiście nalegano na to, żeby prowadzić tę podwyżkę przed świętami, żeby jak najwięcej pieniędzy z rynku ściągnąć, co było zupełnie nierealne tak naprawdę. Natomiast wiedziano, że dojdzie, znaczy, że może dojść do strajków. Proszę pamiętać, że już nie ma tutaj pana doktora Michała Pazierskiego, jak pisał Michał Pazierski, o ile w 69 roku w całym roku wybuchło około, zdaje się, 39 strajków, to już w samym pierwszym kwartale 70 roku było ich 32. Ekonomicznych, personalnych i tak dalej. Czyli już wiedziano, że ta fala wzbiera bardzo mocno, że ludzie są zmęczeni, że ekonomicznie już po prostu nie wyrabiają. Co więcej, Szczecin to bardzo specyficzne miasto, Gdańsk zresztą też, dwa miasta portowe, lepsze okno na świat, lepsze okno na zachód, bardzo dużo młodych ludzi, jak Państwo sobie pewnie znają, tam pod komitetem czy pod komendą wojewódzką MO to głównie młodzi ludzie. Często uczniowie liceów, techników, zdarzało się i bardzo często, że również szkół zawodowych. Przecież Stawicki był uczniem Technikum Budowy Okrętów, prawda? W związku z tym ci ludzie po prostu często mieszkając w warunkach urągających czegokolwiek, my dzisiaj chyba nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, jak oni tu mieszkali, chociażby w hotelach robotniczych, mieli już dosyć. Władza wiedziała, 8 grudnia MSW i MON podpisały umowę o współpracy, jeśli chodzi o pomoc. 9 grudnia powołano sztab operacji Jesień 70 i codziennie po godzinę płynęły meldunki do Warszawy z różnych miast Polski, bo ja mam jedną rzecz bardzo mocno powiedzieć, o ile rzeczywiście grudzień 70 to tragedia osób, które zostały zabite, to głównie Gdańsk, Gdynia, Elbląg oczywiście i Szczecin, to cała rewolta rozlała się tak naprawdę po całym kraju, bo tych strajków w całym kraju było dużo. Co więcej, wychodzono na ulicę. W Krakowie doszło do regularnych bitew pomiędzy studentami a zomowcami. W związku z tym to samo dotyczyło innych miast. We Wrocławiu też doszło do potyczek. W związku z tym ta fala rozlała się po całym kraju, stąd też również strach. Strach władzy, że on nie jest w stanie nad tym zapanować, coś trzeba było zrobić. I stąd też reakcja Gomułki, prawda? On myślał, że po pierwsze nie dojdzie do takiej skali, a poza tym proszę pamiętać, 7 grudnia podpisuje największy swój międzynarodowy sukces. Gwarantuje Polsce granice na Odrze i Nysie Łyżyckiej. Oczywiście ten proces, traktat, prawda, będzie trwał w 1972 roku, w końcu zostanie zaakceptowany, powstaną przecież biskupstwa, których do tej pory nie ma. Administracja kościelna przestanie być administracją tymczasową, więc on nie może zrozumieć, dlaczego ludzie dostali od niego tak wielki prezent, nie powiem, że gwiazdkowy, bo Gomułka jako ateista w Boga nie wierzył i dla niego Boże Narodzenie było tylko datą w kalendarzu, ale nie mógł zrozumieć dlaczego. On nie przyjmował do wiadomości, że na ulicach są robotnicy, którzy chcą, tak jak w 1956 roku, mięsa, chleba, godnie żyć, bo to walka o godność była, prawda? On tego nie mógł zrozumieć. To kontrrewolucja, to prowoduży, to rewizjoniści, którzy nie chcą skonsumować tego, nie są w stanie zaakceptować tego jego wielkiego sukcesu międzynarodowego. W związku z tym trzeba się z nimi rozprawić tak, jak na to zasłużyli, czyli trzeba do nich strzelać. No i strzelano.
Czyli Czarny Czwartek w Szczecinie. Jaki miał swój przebieg, sekwencję wydarzeń?
Te informacje dopływały oczywiście do Szczecina już wcześniej. Informacje o tym podawało Radio Wolna Europa. Słuchano Radia Wolna Europa, dowiadywano się różnymi kanałami. Stocznia to taki zakład, który potrzebuje wielu kooperantów, więc te informacje albo bezpośrednio z Gdańska od ludzi, którzy kursowali, od kolejarzy, albo poprzez firmy współpracujące ze stoczniami, które dowoziły lub też zawiesiły swoje dostawy, ponieważ Gdańsk i całe Trójmiasto zostało szczelnie zamknięte przez kordony milicji i wojska. Co więcej, oczywiście wszystkie informacje były cenzurowane i ich nie wypuszczano, ale jednak wiedziano, co coś się w tym Gdańsku dzieje. Wiadomo było, że są zabici i ranni. Oczywiście nie wiadomo było ile, natomiast pojawiały się różne liczby. Te zresztą liczby pojawiały się potem również w prasie zachodniej. 200, 500, 300, 2000 osób zginęło, takie liczby się pojawiały. W związku z tym to wzburzenie było coraz większe. No i ono jakby można powiedzieć skumulowało się 17 grudnia rzeczywiście. W godzinach rannych zastrajkowała największa stocznia, Stocznia Szczecińska imienia Warskiego. Odbył się wiec, no i ludzie wyszli. Wyszli w pochodzie, kierując się, może inaczej, ostatecznie znaleźli się pod Komitetem Wojewódzkim PZPR, ale też były pomysły, że ta realna władza w mieście, znajduje się również w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli dzisiaj na Placu Armii Krajowej. I część demonstrantów tam chciała iść ostatecznie, już po pierwszej potyczce z ZOMO, które, tak jak mówiłem, rozpieszło się po prostu totalnie i pogubiło, zostało, można powiedzieć, mówię tak kolokwialnie, zmiecione z powierzchni ziemi przez demonstrantów, skierowano się pod Komitet Wojewódzki PZPR. Potem odbył się kolejny wiec, kolejne grupy stoczniowców wyszły ze stoczni imienia Warskiego, przyłączały się kolejne osoby z kolejnych zakładów pracy, stocznia Gryfia, przepływano z prawnicy i tak dalej, więc ten tłum po prostu wzrastał. Tak jak wspomniałem wcześniej, potyczka przy Dibułatyzne zakończyła się zwycięstwem demonstrantów. To także budowało ten tłum, tak? Oni się tego ZOMO już nie bali, no bo po prostu ich rozbili. W związku z tym siła ich moralna, można powiedzieć, rosła i oni dotarli w około godzin południowych pod Komitet Wojewódzki PZPR, no i zaczęło się, można powiedzieć, jego oblężenie, tak? To znaczy się rzucanie, najpierw, można powiedzieć, niepewnie, a potem coraz bardziej kamienie, benzyna, co tylko tam leżało i co można było, to nie tak jak dzisiaj, tak? To pewnie Państwo pamiętają, to nie taki uporządkowany placyk i tak dalej, to kostka brutkowa, szyny kolejowe, tramwajowe, przepraszam, wszystko, co leżało dookoła, porozrzucane było w użyciu, no i podpalono budynek. Po wojnie to jest rzecz, ewenement, tak? Płonie Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ten najważniejszy budynek w mieście praktycznie. Funkcjonariusze, bo tak należy nazwać, partyjni uciekają, niektórzy skaczą z okien, tak jak komisarz do spraw rolnych, który łamie nogę. Drugi zresztą z członków partii również skakał i również złamał nogę. Są ewakuowani z tego budynku pod ochroną wojska, bo to wojsko ich wywozi. Walaszka między innymi do Urantówki, do Komendy Wojewódzkiej MO. Potem dopiero zostaje wywieziony do sztabu dowództwa 12 Dywizji Zmechanizowanej. Generalnie, no, co to dla nas, historyków, można powiedzieć, jest... No żałujemy, tak? Bo jak Państwo zobaczą zdjęcia, bardzo dużo akt zostało po prostu wyrzuconych, akt chociażby z lat 56, które były w budynku archiwum Komitetu Wojewódzkiego, niestety zostało wyrzucone przez okna i płonęło. Papier się dobrze palił, więc to też jest takie zdjęcie zresztą dosyć ikoniczne, jak jeden z fotoreporterów po prostu, a drugi robi mu zdjęcie, czy to Esbek chyba nawet robił mu zdjęcie, po prostu jak stoi na tle po prostu tych palących się akt. Także wszystko leciało, co się tylko dało. Demonstranci wdarli się do KW PZPR, wyrzucali wszystko, co się tylko dało. Jak Państwo zobaczą, jak Państwo znają pewnie zdjęcia z grudnia 70, no to popalone po prostu całkowicie, wypatroszone, mówiąc wprost, pokoje biurowe, łącznie z gabinetem Walaszka, po prostu leciało przez, meble leciały, obrazy leciały, dywany leciały, co się tylko dało, to wyrzucano.
Podobno też dzieła Marka Engelsa.
Wszystko leciało, co tylko było pod ręką. No ale jak już, no, można powiedzieć, zdobyto budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR, to demonstranci przenieśli się, no, 400 metrów, chyba nawet mniej, pod budynek Komendy Wojewódzkiej MO. Zresztą sprowokowani do tego przez kolejną trarierę ZOMO, która również nie dała rady i szybko po prostu uciekła, ustawiona między Bramą Królewską a Placem Hołdu Pruskiego, po prostu została przez demonstrantów, no, praktycznie ominięta. Oni tam musieli serwować się ucieczką, bo mógł ich zdeptać po prostu, bo oni nie mieli możliwości w ogóle czym działać. Tak jak mówiłem, podczas pierwszych godzin praktycznie wszystkie środki chemiczne, które mieli, zostały zużyte. Były środki chemiczne dostarczane w Goleniowie, no ale trzeba było je przetransportować, tak? A jak się okazuje, ta współpraca między MSW a MON-em nie układała się wcale tak perfekcyjnie. To zresztą wynika z tych rozmów. Trzeba się było dobijać, trzeba było, wielu dowódców musiało wydać zgodę na to, żeby w końcu na przykład wystartowały śmigłowce, żeby odwody ruszyły, żeby można było te środki chemiczne przetransportować. Co więcej, jak się okazuje, niektórzy nie wiedzieli w ogóle, jak to się odbezpiecza. co z tym zrobić, jak to się rzuca. No oni nie mieli kompletnie doświadczenia. 68 rok to nie Szczecin, a Warszawa, powiedzmy, a Wrocław, ale nie Szczecin, tak? Więc nie mieli się gdzie tego nauczyć. Oni się dopiero tego wszystkiego uczyli po grudniu 70. Jeśli ktoś chce powiedzieć, jaką lekcję najlepiej odrobiono z grudnia 70, no to widać ją najlepiej na przykładzie wprowadzenia stanu wojennego. To jest dokładnie odrobiona lekcja grudnia 70. Po prostu przepracowano wszystko, co złe wydarzyło się na ulicach Gdańska, Gdyni, Elbląga czy Szczecina, czy Krakowa na przykład, bo tam też na przykład studenci zastosowali inny sposób gromadzenia się po prostu małymi grupami w różnych miejscach miasta, co powodowało, że ZOMO się musiało skoncentrować na tych grupkach, a jak jedną rozbiło, to już musiało rozbijać kolejną, która się gromadziła, więc to wszystko miało swoje odzwierciedlenie w 1981 roku. Ale do czego, bo pytał pan dalej, więc kontynuuję, jeśli chodzi o komendę wojewódzką, no, zaatakował ten tłum. To nie było 30 tysięcy bo ludzi, a tak około 4, 5, 10 tysięcy ludzi na tym placu przed komendą wojewódzką MO się zgromadziło. Budynek płonął, rzucano tam właśnie kamieniami, kostką brukową, użyto tej takiej łodzi, prawda, do taranowania drzwi, no i to rzeczywiście te drzwi w końcu staranowano. No i teraz jest pytanie, kto pierwszy strzelił, no, znaczy się, czy strzelił na rozkaz urantówki, czy nie.
Jest i ofiara, która jest odpowiednikiem mitycznego, legendarnego Wiśniewskiego w Gdańsku, kobieta akurat w Szczecinie.
No, zginęła Jadwiga Kowalczykowa w domu swoim, chwilę wcześniej stała w oknie, razem z siostrą przy ulicy Korsarzy 4 i została po prostu postrzelona jedną z kul, którą wystrzelono, mniej więcej zresztą ustalono z którego miejsca, która kompania się wtedy tam znajdowała. Dziewczynka 16-letnia, bardzo zdolna, wesoła, bardzo lubiana w środowisku nie tylko swoim młodzieżowym, ale również w środowisku studenckim, często bawiąca się w domu studenckim Pinokio, o czym świadczy chociażby rzesza studentów, którzy potem byli na grobie Jadwigi Kowalczyk. Zginęła rzeczywiście makabryczna śmierć, makabryczna relacja ojca, który wracał z Czechosłowacji wtedy, gdzie przebywał zawodowo w związku z tym, no to aż trudno, szczerze powiedziawszy, jak się czyta ta akta, to trudno opowiadać w ogóle o tym. Natomiast była jedną z 11 ofiar, które zginęły pod komendą wojewódzką MO. Dwie kolejne zginęły pod aresztem śledczym i wojskową prokuraturą garnizonową. Dwie kolejne, jak Państwo wiedzą, zginęły następnego dnia, łącznie z Stawickim. Na ostatnią ofiarą był szeregowy Nedratowski, który z niewyjaśnionych do dzisiaj okoliczności zginął 19 grudnia. Ale wcześniej mówiłem o tym, że nie wiadomo, kto wydał rozkaz, to znaczy się, czy urantówka wydał rozkaz. Znaczy wiadomo, że 15 grudnia podjęto decyzję o użyciu broni, a więc tutaj mamy sprawę jasną. Z tych rozmów, o których mówiłem, które są zapisane na tych taśmach dzisiaj dostępnych, w Instytucie Pamięci Narodowej, urantówka, rozmawiając ze swoimi przełożonymi w Warszawie, bardzo często używa takich słów, że na razie nie podejmuje decyzji o użyciu broni, będzie się bronił tak długo, jak się da, nie używając broni. Na dole, tam gdzie pękła to brana, zdaje się, byli żołnierze Wojsk Ochrony Wewnętrznej tam skierowani. Na górze na pewno na trzecim piętrze byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa oraz inni funkcjonariusze milicji, którzy się tam zgromadzili. Michał Pazierski twierdzi, że padły pierwsze strzały z góry. Te strzały mogły być efektem po prostu strachu tych funkcjonariuszy, co oczywiście nie umniejsza ich winy, to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jakby z tego wszystkiego nie wynika, że było coś takiego jak urantówka, wydał rozkaz strzelać, tak? Prawdopodobnie oni już ze strachu po prostu strzelali. Proszę sobie, są atakowani, tutaj płonie budynek KW, oni również płoną, bo również się ewakuują z tego budynku i strzelają. Nie ma wątpliwości, że byli winni temu wszystkiemu, co się stało. Nie powinni byli strzelać. wydarzyła się ogromna tragedia. 11 osób pod komendą wojewódzką straciło życie. Przypominam, pierwszy zginął rozjechany praktycznie przez transporter opancerzony, który jeździł wokół gmachu KW.
Dużo tragedii, ogromny chaos.
Ogromny.
Co wiemy dzisiaj bezspornie odnośnie osób szykanowanych za to wszystko, co działo się w grudniu, szczególnie właśnie w Czarny Czwartek? Ile wiemy o rzeczywistych ofiarach tych wydarzeń, tego, co się działo dzisiaj bezspornie?
Bezspornie posługujemy się liczbą 45 osób, które zostały podane w oficjalnym komunikacie i które zginęły w dniach od 15 do 19 grudnia 70 roku. Tak? To są ofiary z Gdańska, ofiary z Gdyni, ofiary ze Szczecina i z Elbląga. I to wiemy. Natomiast oczywiście w przestrzeni publicznej, w relacjach świadków pojawiają się bardzo różne informacje dotyczące osób, które, że tych osób, które zginęły w czasie tych walk było dużo więcej. To dotyczy wszystkich generalnie tych miast. Dziś po latach bardzo trudno dojść do tego, czy to jest prawda, czy to są tylko powtarzane tego typu wersje. W filmie Grudzień Wasz i Nasz jednej z osób, która zginęła, opowiada, że kiedy został zresztą wprowadzony przez jedną z osób obsługujących miejsce, w którym zgromadzono zwłoki osób, które zginęły w Szczecinie, to widział tam setki osób, które leżały w tym miejscu. To jest również kwestia osób, które potem umierały z powodu ran postrzałowych. To jest również osób, które zostały brutalnie pobite przez żołnierzy czy przez milicjantów, osób, które były strasznie traktowane podczas przesłuchań czy aresztowane przez milicję, służbę bezpieczeństwa. Więc gdyby policzyć dalej, to tych osób z pewnością byłoby dużo więcej. Natomiast dziś nie mamy jakby namacalnych dowodów, tak, że tych ofiar było więcej niż te 45, które później podano w oficjalnym komunikacie. Możemy mniemać, że rzeczywiście tych ofiar było więcej, ponieważ tak jak mówię, umierały osoby, które po prostu doznały różnego rodzaju ran w czasie rewolty, a których które nie umarły między tym 15 a 19 grudnia 70 roku.
Jakie to miało skutki dla osób, które nie zabezpieczyły należycie bezpieczeństwa, spokoju, że klasa robotnicza się zbuntowała, czyli dla miejscowych notabli milicyjnych, służby bezpieczeństwa, notabli partyjnych, na samym szczeblu krajowym dochodzi do zmiany władzy. Do władzy przychodzi w 1970 roku towarzysz Edward Gierek z całą swoją ekipą ze Śląska. Polityk, można powiedzieć, jak na komunistę nowego typu, a przy Gomułce to w ogóle w zasadzie Europejczyk. Zresztą to przyjeżdża w styczniu 70 roku.
I
składa pewne fałszywe obietnice. Próbuje się nawet dzielić chlebem. Dochodzi do takiej, można powiedzieć, takiej pierwszej PR-owskiej ustawki, jeśli chodzi o władzę partyjną.
No tak, tylko nie zapominajmy, że Gierek nie był gdzieś człowiekiem skądś, nie wziął się znikąd. Na szczytach władzy był od roku 56, co najmniej powiedzmy w tych najbliższych szczytach władzy i jakby patrząc na odpowiedzialność zbiorową, niewątpliwie za grudzień 70 również ponosi odpowiedzialność. Szat nie rozdzierał, tak? Nie kładł się rejtanem, że do Gomułki, że nie można strzelać do robotników. Niewątpliwie od połowy lat 60., bo wiadomo, że decyzje podejmowano na Kremlu, bacznie się Gierkowi przyglądano, jakby w opozycji do Mieczysława Moczara położono jakby na nim tą rękę, że gdyby Gomułka już był niesprawny czy niezdolny do rządzenia, Gomułka nigdy nie był za wielkim admiratorem Kreml nie darzył go nigdy wielką estymą. W związku z tym zostanie położona jakby ta ręka poparcia na Edwarda Gierka i rzeczywiście budując jakieś grono takich swoich zaufanych akolitów, Gierek przejął, został poproszony, a generalnie to przejął władzę 20 grudnia, czy w nocy z 19 na 20 grudnia 70 roku. I rzeczywiście ta atmosfera jakby przejęcia tej władzy z trochę innego języka, innego stylu, no, można powiedzieć, że uwiodła. To znaczy się rzeczywiście dochodzi do uspokojenia sytuacji, przynajmniej tej rewolty, tak? Ale nie zapominajmy, że pomiędzy tym objęciem funkcji przez Edwarda Gierka jest jeszcze Republika Szczecińska, jest wielki ogólnomiejski strajk. Ewenement zupełnie na skalę bloku państw sowieckich, kiedy realną władzę w mieście przejmują strajkujący, którzy decydują generalnie rzecz biorąc o wszystkim. Tak? Siedziba mieści się tego nieformalnego ogólnomiejskiego komitetu strajkowego, bo on się tak formalnie nie nazywał, w stoczni imienia Warskiego, najpierw Mieczysław Dopierała, potem Edmund Bałuka. Dochodzi do rozmów, które nie przyniosły oczywiście zadowolenia żadnej ze stron, to znaczy się generalnie strajkującym nie przyniosły zadowolenia i ten strajk zostaje zawieszony praktycznie na okres świąt. Można się spodziewać, że coś się dalej będzie działo. I rzeczywiście w styczniu roku 71 roku typowa komunistyczna zagrywka, prawda, o zobowiązaniu pracowników Wydziału Rurowni do zobowiązania, którego nie było, powoduje, że ten strajk 22 grudnia 71 roku wybucha ponownie, ale nie wybucha tylko w Szczecinie. Wybucha praktycznie w całym kraju. Tych strajków w styczniu, lutym, marcu, kwietniu 71 roku jest ogromnie dużo. Nowe władze mają ogromnie dużo problemów do rozwiązania, muszą uspokoić nastroje, a co więcej muszą coś z tą podwyżką cen zrobić, bo nie ma kompletnie akceptacji do tego, żeby po przyjściu nowej ekipy nie odwołano tej podwyżki cen, no i żeby nie rozliczono zbrodni, prawda? Tego domagają się bardzo mocno robotnicy. Decyzja o przejeździe Gierka do Szczecina została generalnie podjęta wcześniej nawet niż list do niego dotarł. To też było takie zagranie, rzeczywiście dzisiaj nazwalibyśmy PR-owskim. Decyzję podjął Gierek z Jaroszewiczem, generalnie głównie Edward Gierek. No i rzeczywiście zabrał tych, którzy generalnie za tą pacyfikację społeczeństwa byli odpowiedzialni. Tak? Zabrał chociażby generała Jaruzelskiego, zabrał ministra Szlachcica, zabrał ze sobą praktycznie cały rząd, prawda, zabrał ze sobą Jaroszewicza i tak dalej. Ci wszyscy ludzie musieli po prostu stanąć twarzą twarz z robotnikami w Stoczni Szczecińskiej wieczorem i z nimi rozmawiać w tej niezwykle napiętej i pełnej emocji debacie, która się wtedy przetoczyła. Notabene Gierek następnego dnia już tego błędu nie popełnił. Tak? Debata w Gdańsku była zupełnie inna. Została tam wyselekcjonowana specjalna grupa osób, która notabene wsadzona została w autokarę i myślała, że jedzie do Warszawy na rozmowę z pierwszym sekretarzem, a wysadzono ją pod prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i zostali zaprowadzeni na salę. Notabene generał Jaruzelski na tym spotkaniu w Gdańsku nie było. Tutaj w Szczecinie no musiał stanąć, tak? Był jednak byłym dowódcą, był posłem ziemi szczecińskiej, w związku z tym w tym spotkaniu brał udział. To absolutny ewenement. Natomiast ja bym daleki był od tego, żeby przedstawienia Gierka jako liberała, bo liberałem nie był, był bardzo mocno zanurzony w systemie komunistycznym. To, co stało się później, to znaczy się rozbudowa aparatu bezpieczeństwa, wyciągnięcie wniosków z grudnia 70, położenie również nacisku na usprawnienia dowódcze, usprawnienia organizacyjne, zwiększenia skali inwigilacji społeczeństwa, zastraszania, represji wobec tego społeczeństwa była o wiele, wiele większa niż za okresu Władysława Gomułki.
No dobrze, to już pan profesor wcześniej wspomniał. Jaką lekcję wyciągnął z tego późniejszy, od lat 80., pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, generał Wojciech Jaruzelski, który tutaj rzeczywiście w Szczecinie stacjonował, Jaką lekcję on odrobił, przygotowując wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia?
Zanim Jaruzelski wyciągnął z tego lekcję i no, został tym pierwszym sekretarzem, czyli 18 października 1981 roku, to cała machina stanu wojennego generalnie była gotowa. Największe zagrożenie wprowadzenia stanu wojennego to był 5 grudnia roku 80 i wrzesień roku 81. Znajdujemy się praktycznie w tym jądrze decyzji, które podejmowano. Przypomnę, że w tych dniach odbywał się pierwszy krajowy zjazd delegatów. Od 4 września do 12 września trwały manewry wojsk sowieckich, białoruskich i litewskich pod nazwą Zapad 81. Nazwa nieprzypadkowa, bo te ćwiczenia odbywają się cyklicznie, mniej więcej co 4-5 lat są organizowane dokładnie w tym samym miejscu, żeby było ciekawiej, co dzisiaj, czyli w oparciu o granicę, o wschodnią granicę Polski. Zdeponowane są już w sejfach obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, które przylatują z Moskwy pod koniec sierpnia 81 roku. Praktycznie wszystko jest gotowe. To tylko było czekanie na sygnał, żeby ten stan wojenny wprowadzić. Odbywa się biuro polityczne. Wcześniej, 13 września, odbywa się dawno nieodbywające się posiedzenie Komitetu Obrony Kraju, na które po raz pierwszy zapraszano pierwszego sekretarza Stanisława Kani. Generalnie to Kania był ten, który nie chciał się zgodzić na wprowadzenie stanu wojennego, bo cała generalista z Kiszczakiem, prawda, z Jaruzelskim i z wszystkimi dowódcami wojskowymi oraz Służby Bezpieczeństwa była gotowa. Rozpoczęli w lipcu 80 roku przygotowywanie stanu wojennego. Praktycznie oprócz strony propagandowej to w marcu, kiedy podpisano myśl przewodnią o wprowadzeniu stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, to wszystko było zapięte na ostatni guzik, teraz trzeba było jeszcze tylko przygotować propagandę. Jakie lekcje odrobiono? Lepiej wyszkolono i przeszkolono oddziały ZOMO. Wyposażono we wszystkie instrumentalia. Odbywały się wspólne ćwiczenia. Podpisano wspólne umowy o współpracy. Generalnie rzecz biorąc, spowodowano wszystko, żeby nie było chaosu. To po pierwsze. Po drugie, starano się zachować jak największą tajemnicę. Przygotowywano to w tajemnicy. Rzeczywiście się udało. Oczywiście w tajemnicy przed Solidarnością, ale także bardzo często w tajemnicy przed chociażby regionalnymi komitetami wojewódzkimi i jeszcze niższym szczeblem partyjnym. Usprawniono przepływ informacji. Usprawniono wszystkie rzeczy związane z taką operacyjną działalnością wojska. Wytypowano osoby do internowania. Listy do internowania robione w październiku 80 roku cały czas podlegały, po prostu uaktualniano. Rozpracowano wszystkie tablice kodowe dotyczące tego, kto, jakie oddziały zajmują, jakie miejsca, o której godzinie rozpoczynają się przegrupowania. Zabezpieczono media, stworzono zapasowe punkty działalności radiotelewizyjnym. To zrobiono głównie na podstawie tego, co wydarzyło się 19 i 20 sierpnia 81 roku, czyli słynny strajk Dzień bez gazet. Te dwa dni bez gazet, kiedy nie ukazywało się gazety partyjne. Otóż wojsko i milicja przećwiczyło sobie wtedy trasy przelotu samolotów oraz rozwożenia prasy partyjnej drukowane w drukarniach wojskowych. Akcje drukarzy, którzy zastrajkowali, nie drukowali, zostały wtedy nie tak bardzo, ale później praktycznie po prostu doprowadzono do tego, że stworzono te 16 gazet, tak, regionalnych stanu wojennego. One były dowożone, oczywiście ukazała się Trybuna Ludu i Żołnierz Wolności. Natomiast to wszystko, ten cały kolportaż prasy, zespoły dziennikarskie, zespoły radiowe zostały specjalnie dobrane. Zostali ci ludzie przeszkoleni. Rozbudowano sieć informacyjną, tak? Wytypowano osoby, które będą użyteczne w czasie wprowadzania stanu wojennego, które będą występować w telewizji, w radiu. Te listy podlegały stałym stałym uaktualnieniom. Niektóre osoby z tych list skreślano, inne dopisywano. Przygotowano cały proces weryfikacji kadr, czy to w radiu, telewizji, na uczelniach, no i przygotowano cały proces weryfikacji kadr partyjnych. Generalnie ci, którym nie po linii było z linią prezentowaną przez Jaruzelskiego, czyli można powiedzieć tą linią wcześniejszą, uosobioną powiedzmy przez Stanisława Kanię, to musieli się określić. Jeśli się nie określili, jeśli mieli na przykład, bo tak było przecież na początku, mówiąc kolokwialnie, za uszami bycie w Solidarności, no to praktycznie zostali z tej partii usunięci. Nie, były też takie propozycje, chociażby, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić, Wiesława Górnickiego, żeby partię rozwiązać po wprowadzeniu stanu wojennego i stworzyć na nowo, co pozwoliłoby po prostu trwać przy tych najbardziej oddanych. Jaruzelski postawił na swoich zaufanych ludzi. Generał Kiszczak przyszedł z wojska. Generał Chupałowski, który został ministrem administracji publicznej, przyszedł z wojska. Niektórzy wojewodowie przyszli z wojska. Jaruzelski ufał tylko wojsku. W związku z tym musiał postawić na swoich ludzi. Terenowe grupy operacyjne, które pojawiają się w listopadzie, służą nie temu, żeby zaprowadzić porządek, tylko żeby na ulicach bezpośrednio zorientować się, gdzie co jest, gdzie trzeba jeszcze dopracować pewne szczegóły wprowadzenia stanu wyjątkowego. Nie ma wątpliwości, że była to najlepiej przeprowadzona operacja wojskowa w okresie po II wojnie światowej. Chluby to oczywiście nie przynosi, natomiast pytał pan, gdzie jest ta lekcja grudnia 70, to tak, ta lekcja została odrobiona 12-13 grudnia 81 roku. Zakładano trzy warianty. Pierwszy był taki, że no krew się nie poleje, prawda, stan wojenny no spowoduje, prawda, po prostu uzdrowienie, nie wiem, naprawę, tak, i rzeczywiście Solidarność zostanie całkowicie spacyfikowana, ale bez ofiar. Drugi wariant zakładał, że ofiary będą, ale nie będzie ich wiele. Trzeci wariant to praktycznie, który został założony, to będzie rzeź. I że to będzie tak naprawdę wojna domowa. No, sprawdził się ten drugi wariant, czyli ten biorąc pod uwagę skalę operacji wojskowo-milicyjnej, ten wariant drugi, gdzie tych ofiar było stosunkowo niewiele, z ogromną tragedią w kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku, spacyfikowanej przez wojsko. Natomiast rzeczywiście, bo to wojsko umożliwiło plutonowi specjalnemu ZOMO wejście na teren kopalni Wujek i zaatakowanie górników.
Historia nie ma swojego końca. Może to paradoksalnie brzmi. Historia wymaga też wielu analiz, refleksji, przetworzeń. Ja ciągle liczę na to, o czym tak ciekawie pan profesor mówi, o czym pan profesor tak ciekawie opowiada, a raczej przytacza pewne fakty, łączy je w pewne spójne, logiczne całości, że doczekamy się czegoś, co będzie opowieścią także dla młodych ludzi o tym okresie, szalenie ciekawym. Zawsze sobie myślę, dlaczego tak się dzieje, że polska historia, która jest najeżona i tragediami ludzkimi, i niesamowitymi zwrotami akcji, naprawdę jest z czego czerpać, no, że tak mało jest tych przetworzeń przede wszystkim w sztuce, także w sztuce filmowej, która mogłaby też docierać do młodych ludzi. Ale są Państwo z nami. Wykorzystajmy moment, że jest Pan Profesor Ligarski, który tak ciekawie, kompetentnie o tym okresie mówi. Może są jakieś pytania od Państwa. Ja będę podawał mikrofon, jeśli ktoś chce jakieś pytanie zadać i Państwo będą mogli zadać pytania, a Pan Profesor odpowiedzieć.
Jeśli będzie umiał.
No, już podchodzę do Pana. Momencik.
W 70 roku, no i że tak powiem, tam się w zasadzie zaczęło. Kiedy robotnicy, stoczniowcy przyszli tam na Politechnikę, profesor Staliński był rektorem i tam właśnie poszli do niego na ten wykład. Jakieś tam były pretraktacje, ja nie byłem na tym wykładzie, na jakimś innym. I podobno był udurzony nawet przez robotnika. No panowie chyba tam znacie tę historię. profesor Staliński, zresztą ojciec Doroty, tej aktorki naszej. No i tam się zaczęło. No i ja mogę powiedzieć, że byłem dosyć takim osobnikiem, który lubiał dużo widzieć, co wiadomo, studia trzeciego roku. Pojechałem. Politechnika, teraz jest stocznia i dworzec główny. I tam już płonął, to był drugi dzień, płonął już gmach. Już zabicie leżeli na dworcu, kwiaty z kwieciarni wystawione i tłumy ludzi, bo naprzeciwko jest Komitet Wojewódzki w Gdańsku, dworca. On płonął, ludzie byli. No i teraz tak jak ludzie się gromadzili, a ZOMO tam z takiego wiaduktu goniło. No to jak ludzie tego wsiadali do tej kolejki trójmiejskiej i kolejka odjeżdżała. No takie były trochę przepychanki. Nadjechał w międzyczasie pociąg z Olsztyna, tam widziałem. Ludzie patrzeli, co tam się dzieje, bo na pierwszy dworzec, no taki było dla nich był szok, no bo przecież nie byli tam. No i tak pamiętam, jak uciekałem później na drugą stronę, to stała taka węglarka, jakaś kobieta weszła na samą górę, nie mogła zejść, to jeszcze pomagaliśmy. No to takie mówię spostrzeżenia, nie jakie, takie szczegóły. No i co takie bardzo, no to wiadomo, gaz, płonące transportery, to takie tego wszędzie w tych przejściach podziemnych, parę dni jeszcze, ale takim efektem, takim właśnie bardzo takim było właśnie ta młodzież, która szła ze szkół przyzakładowych, stoczniowych, bo stocznia Lenina wtedy liczyła 25 tysięcy ludzi, to był gigant. I ci ludzie młodzi, tacy dosyć, jakby powiedzieć, czy tam upici już byli, czy co, już tam, no naprawdę już wtedy się działo źle, bo oni tam rozbijali, no, także to przy okazji.
Głos świadka historii. Czy są pytania? Jakieś konkretne pytania, które Państwo mieli do pana profesora Sebastiana Ligarskiego? Bardzo proszę.
Dzień dobry. Mam takie jedno pytanie, co mnie od dłuższego czasu, w zasadzie od dawna, interesuje. Jak to się stało, że w 1981 roku na zjeździe Solidarności niejaki Michnik, Kuroń, Geremek, Mazowiecki chcieli wejść do kierownictwa Solidarności. Tam im ludzie powiedzieli, delegaci, że nie, mogą być tylko doradcami, ale przy okrągłym stole już siedzieli jako kierownictwo Solidarności.
No to sprawa jest, rzeczywiście był tam taki moment, kiedy wydawało się, że zostaną, że mogą zostać wybrani podczas pierwszego krajowego zjazdu delegatów, natomiast rzeczywiście tam postanowiono bardzo mocno, że zostaną wybrani tylko spośród delegatów po prostu na zjazd. Natomiast pyta pan, jak zostali dopuszczeni do okrągłego stołu. To władza dopuściła generalnie te osoby do okrągłego stołu na zasadzie partnerstwa, tak? To władze decydowały generalnie, kto przy tym stole może zasiąść, a kto nie może zasiąść. To władza rozdawała karty wtedy. Praktycznie od momentu, kiedy zdecydowała się na podjęcie rozmów z Solidarnością, tak zwaną umiarkowaną, tą, która szła do okrągłego stołu pod hasłami jednak samoograniczania się, tak, żeby odrzucając w jej mniemaniu oczywiście radykalizmy w postaci bardzo dużej grupy opozycji, która się na to nie zgadzała, czy to Solidarność Walcząca, czy to Grupa Robocza Komisji Krajowej Jurczyka, czy nawet Ruch Wolność i Pokój, PPS, RD i tak dalej, to władza rozdawała karty, to władza dzieliła społeczeństwo. To był bardzo typowy chwyt dla władzy, żeby to społeczeństwo dzielić. Społeczeństwo podzielone, społeczeństwo spolaryzowane, to społeczeństwo zatomizowane jest po prostu łatwiejsze do kierowania i ogarnięcia. I w związku z tym to był taki bardzo socjotechniczny, psychologiczny zabieg władzy i uważam, że on był bardzo konsekwentnie stosowany. On oczywiście ma tam różne meandry, tak ścierały się różne grupy, ale jakby cel był jasno wytyczony w każdym razie.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Cieszę się, że już takie jest brawa dla Pana profesora Ligarskiego. Bardzo cieszę się, że już możemy się z Państwem widywać bezpośrednio, nie tylko za pośrednictwem oka kamery, że był z nami dzisiaj Pan profesor Sebastian Ligarski,
dziękuję
Oddział bardzo. Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i kłania się Rafał Dudkiewicz.
Dziękujemy bardzo.